Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po tej modlitwie, po tym zapatrzeniu się w wizerunek świętego Józefa Kaliskiego podejmujemy naszą refleksję, która zawsze ma chyba rozszerzyć nasze serca. Pragniemy, aby stawały się one coraz bardziej pewne w tym wołaniu o poszanowanie życia, także o świętość rodzin. Tak jest zawsze nasze tutaj do świętego Józefa w Kaliszu przychodzenie. Dzisiaj opatrzyliśmy to spotkanie takim słowem. Życie każdego człowieka, nawet najkrótsze, nawet najbardziej chorego człowieka, dziecka, ma sens. Święty Józefie, pomóż nam to odkryć. Tak czasem bywa, że odchodzi z tego świata do Pana dziecko, odchodzi często znaczone jakąś ciężką chorobą, taką, którą nazywamy nieuleczalną. I co wtedy? Bywa, że z tej sytuacji, która zawsze była i jest i chyba zawsze też będzie niestety, próbuje się zrobić coś w rodzaju argumentu, mówiąc no, z jakimś też i no, niestety fałszywym współczuciem, po co narażać rodzinę, po co rodzice mają to przechodzić, po co, jeśli miałby być ból, tutaj też nie ma do końca zawsze pewności, czy się mówi prawdę, czy nie. I tak dalej. No, a ostatecznie wszystko zmierza do tego, żeby zabić, żeby odebrać życie, żeby komuś powiedzieć, skoro jesteś chory, nie masz prawa żyć. Może to jest w uproszczeniu, a może nie. Może tak po prostu jest. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dotknęli tego trudnego tematu. Ktoś powie, wakacje, można było lżej, ale w tej sprawie nie ma chyba czasu na to, żeby odpuszczać. My jesteśmy ciągle, powtarzam to wyraźnie, ciągle w czasie, kiedy czekamy, aż wreszcie ktoś zrobi użytek choćby z tych 830 tysięcy podpisów, że ktoś powie, nasze prawo może wreszcie będzie lepiej chronić życie człowieka, właśnie tych chorych, tych, których się podejrzewa o to, że będą niepełnosprawni, że będą obarczeni jakimiś wadami. Może wreszcie przychodzi taki czas, ale ciągle jednak nie ma decyzji, a ona jest tak bardzo potrzebna. I dlatego, żebyśmy byli pewni w tym, o co wołamy, chcemy dzisiaj podjąć ten niełatwy temat i chcemy powiedzieć, że choćby nie wiadomo, co się działo, to trzeba nam stanąć na straży życia, że każde życie, choćby było obarczone jakąś wielką, ciężką chorobą, ma sens. Witam gościa, który zechciał przyjechać dzisiaj tutaj do Kalisza. Jest z nami pan dr Krzysztof Szmyt. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże.
Państwo klaszczą, ale trzeba powiedzieć, kto to jest. Otóż pan doktor jest prezesem zarządu fundacji, jest kierownikiem hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska Formuła Dobra. Jako lekarz jest specjalistą pediatrą, specjalistą medycyny paliatywnej z kilkunastoletnim doświadczeniem właśnie pracy w hospicjum i to dla dzieci. No i właśnie chciałbym poprosić, aby pan podzielił się tym swoim doświadczeniem. Właśnie opisał tę sytuację, przy której stanęliście kiedyś kilkanaście lat temu we Wrocławiu, organizując hospicjum. Ono się przekształcało, później wytworzyło się jeszcze dodatkowe działanie. Jak to się zaczęło w pana przypadku? Jak się okazało, że taka posługa, bo tak trzeba by może powiedzieć, jest potrzebna?
Posługa i praca, bo to jedno i drugie dla nas. Zaczęła się ta historia, tak jak ksiądz wspomniał, kilkanaście lat temu, w 2002 roku dokładnie, przy klinice onkologii. Koledzy, koleżanki, pielęgniarki, lekarze widzieli, że coś trzeba zrobić, że odchodzenie pacjenta w szpitalu, gdy choroba jest nieuleczalna, to nie jest dobre miejsce, to nie jest dobra sytuacja. Tam nie ma komfortowych warunków. Szpital zawsze będzie tylko troszkę udawał dom, a domem nigdy się nie stanie, jak bardzo byśmy się tam starali. I tak rodzi się inicjatywa hospicjum domowego dla dzieci. W Polsce to już było znane. W 1994 roku powstało pierwsze hospicjum domowe dla dzieci w Warszawie i od tego czasu hospicja pojawiają się w kolejnych miastach. Dziś jest już ich ponad 60. Opiekujemy się dziećmi chorymi nieuleczalnie. Wbrew temu, co można by sądzić, to nie są głównie pacjenci z chorobą nowotworową, ale przede wszystkim dzieci z chorobami neurologicznymi. Czy to w przebiegu wad metabolicznych, genetycznych, to nie ma w tym momencie akurat znaczenia. Tych dzieci jest coraz więcej i też z naszej obserwacji i z tych perspektywy kilkunastu lat można powiedzieć, że im większy postęp w medycynie, tym więcej pacjentów chorych nieuleczalnie będzie. Będzie w szpitalach, będzie w domach i trzeba odpowiedzieć na to wezwanie. Dlatego hospicja domowe tak w Polsce mocno się rozwinęły. Są osoby, które mówią, że ten system opieki domowej, hospicyjnej w Polsce jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Europie.
Tak, powiedzmy wyraźnie tak, bo chodzi o to docieranie do domów, to umożliwianie bycia razem rodziców, rodzeństwa z tym chorym dzieckiem. To jest walor tego waszego działania, prawda?
Tak, bez wątpienia to dom rodzinny, to łóżko, które dziecko zna, to jego zabawki, jego piesek, to jest środowisko, w którym człowiek chory chce być, bo tak naprawdę nasze doświadczenia przekładają się też, myślę, na doświadczenia z osobami dorosłymi. Dzieci, które chorują na choroby neurologiczne, troszkę przypominają osoby w wieku podeszłym, bo też tam pojawiają się podobne problemy. W pewnym momencie osoba chora nie może chodzić, ma problemy z połykaniem i potrzebna jest pomoc. Rodzina w domu sama nie da rady, a z niewielką pomocą potrafi się chorym wspaniale zaopiekować.
Ale pan mówi już o tych działaniach takich bardzo, no może to też niedobrze zabrzmi, technicznych, pomóc właśnie w tych konkretach życia, ale do was chyba albo napotykacie na ludzi, którzy są, myślę, bardzo wystraszeni w tym pierwszym momencie, kiedy pojawia się diagnoza albo kiedy objawia się jakaś choroba. Ich pierwszym problemem prawdopodobnie jest brak informacji i z tego wynikający lęk, z którym sobie muszą też poradzić. To chyba też jest w waszym działaniu jakoś obliczone, że udzielacie takiej pomocy.
Oczywiście tak. Lęk, strach przed tym, co nieznane, przed tym, czy ktoś mi pomoże, czy ja będę potrafił się zająć tym chorym człowiekiem, w naszym wypadku chorym dzieckiem, to oczywiście są dominujące objawy na początku. A potem przy, tak jak wspomniałem, niewielkim naszym wsparciu okazuje się, że rodzice potrafią, że dają radę, że potrafią stworzyć wspaniały dom. Dom inny niż dom, w którym wszyscy są zdrowi, ale dom, w którym ludzie też chcą być szczęśliwi, też chcą jechać na wakacje, też chcą pójść na spacer do parku. Ich potrzeby, ich życie chcieliby, żeby było dokładnie takie samo. Czasem bez pomocy specjalistów się tego w domu zrobić nie da.
Myślę sobie właśnie, ja ciągle będę wracał jednak do tego wątku tej decyzji, którą trzeba podjąć. Jeszcze za chwilę bardziej szczegółowo powiemy o tym działaniu perinatalnym, ale ten lęk, ta niewiedza, może osamotnienie w tej trudnej sytuacji mogą doprowadzić do jakiejś dramatycznej, błędnej decyzji, bo powiedzmy szczerze, że kiedy zwłaszcza choroba jest diagnozowana w czasie ciąży, to propozycją niby alternatywną bywa, mówi się dzisiaj terminacja, ale tak naprawdę chodzi o aborcję, czyli zabicie dziecka. Myślę, że kiedy zabrakłoby kogoś takiego jak wy, kiedy przychodzicie z pomocą, dajecie informację, to taką błędną decyzję chyba dosyć łatwo podjąć.
Pewnie ma ksiądz rację. Strach przed tym, co nieznane. Co się będzie działo, czy podołamy, czy nie będzie cierpienia. Szczególnie, że jeśli spróbujemy zorientować się, jak to będzie, szukając w internecie, czytając w gazetach, to ta wizja będzie straszna, a najbardziej nas dotyka, że chyba inna niż to, co my naprawdę na co dzień w tych domach widzimy. Dlatego kontakt ze specjalistami, kontakt z ludźmi, którzy mają doświadczenie, czasem powoduje, że otwierają się oczy i osoby mówią: dobrze, no jeśli pomożecie, no to próbujemy, działamy, jesteśmy razem. A tak jak ksiądz wspomniał, jeśli diagnoza jest stawiana w czasie ciąży, a ta aktywność w naszym hospicjum jest obecna od ponad 4 lat, nazywa się to hospicjum perinatalne, wsparcie dla rodzin, które na etapie ciąży dowiedziały się o nieuleczalnej chorobie dziecka. Jeśli ta diagnoza jest stawiana w czasie ciąży, to lekarze mówią, proszę się decydować szybko, co robimy? I wtedy bez wsparcia, bez pomocy nie da rady. My dzisiaj mamy już 50 rodzin, które z naszej pomocy skorzystały.
W tym zakresie, tak? Czyli diagnoza na etapie ciąży.
Diagnoza na etapie ciąży, tak.
Tak, bo tych osób, którym towarzyszycie już na etapie życia z chorobą, no to
jest
już
dużo więcej.
Dużo
tak.
więcej. Pan doktor pozwoli, ja zrobię taką dygresję. Otóż jakby ten temat pojawił się w głowie mojej, żeby się tutaj zrealizował po kontakcie z panią Anią, tak zostawmy, bez nazwiska, która też otrzymała pomoc od waszego hospicjum. Dzisiaj pracuje w waszym zespole. Pozdrawiam ją bardzo, bardzo serdecznie. Nie mogła tu być, dlatego że ma przy swoim sercu takiego maleńkiego wcześniaczka. Powinien się urodzić dopiero za 3 tygodnie chyba, czy 2.
No chyba właśnie teraz. To
teraz
jest ten czas,
tak.
kiedy on się powinien urodzić, a już jest z nami.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Anię, jej męża i to maleństwo i wszystkie jej dzieci. Ale z jednym musieli się pożegnać bardzo, bardzo szybko. Pisze tak. Zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę, więc gdy dowiedzieliśmy się o kolejnej ciąży, nasza radość była ogromna. Mąż Ani mówi z błyskiem radości w oku. Od początku ciąży Ania czuła się źle, ale tak było przy każdym dziecku. Miała więc nadzieję, że to minie. Niepokój pojawił się w 11 tygodniu ciąży, gdy skierowano ją na badania kontrolne. Coś jest nie tak z łówką dziecka, usłyszała od lekarza orzecznika. Żadnych szczegółów, wyjaśnień, tylko sucha informacja, że zwolnienie jest uzasadnione, a resztę wyjaśni lekarz prowadzący ciążę. Wyszłam z gabinetu zalana łzami. Kolejne wizyty i próba dokładnej diagnozy okazały się porażką. Najpierw lekarz, do którego pobiegła niemal prosto z tego kolejnego spotkania, by dowiedzieć się, co się dzieje, nie miał wystarczająco dokładnego USG. Potem w szpitalu odsyłali ją od jednego pokoju do drugiego, nie bardzo wiedząc, jak ją zdiagnozować. W końcu zdecydowała się na prywatną wizytę u lekarki, która podtrzymywała ciążę jej koleżanki. Dziecko ma wodogłowie, bez szans na przeżycie, usłyszała. To trzeba usunąć. Byłam przerażona taką diagnozą, i równie mocno tym, jak przedmiotowo lekarka potraktowała moje dziecko. Pytała jeszcze, czemu płaczę, skoro jestem młoda i przede mną całe życie, a ja nie miałam siły, by zareagować. To jest początek, dramatyczny początek tej historii, która bez wsparcia mogła się potoczyć tragicznie. Ona skończyła się śmiercią tego dziecka 2 godziny po narodzeniu, ale my wiemy, że to było ich szczęście, tych rodziców.
Tak, historia Zosi kończy się 2 godziny po narodzinach, a potem pani Ania zaczęła wszystkim dziękować za wsparcie, za to, że byliśmy razem. Dostałem wtedy wiadomość, byłem na urlopie, wysłała do mnie również podziękowanie. I z dzisiejszej perspektywy widać, że to doświadczenie było doświadczeniem niezwykle trudnym, ale doświadczeniem, które wzmocniło ich rodzinę, które myślę, że też przyniosło kolejne owoce, bo tak jak ksiądz już wspomniał, dziś jest na świecie kolejne dziecko, mały Antoni. Także rodzice, którzy decydują się na urodzenie dziecka chorego, bardzo ciężko chorego, przeżywają to w sposób niezwykły, ale gdy mogą spojrzeć na swoje doświadczenie z pewnej perspektywy, to wszyscy mówią to samo. To było dla nas ważne. To było przeżycie, które pozwoliło nam poczuć rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo. Ojcowie mówią, no mogliśmy dotknąć swojego dziecka, nawet jeśli ono żyło tylko chwilę. I to są doświadczenia, które tą rodzinę wspierają. To cementuje na zawsze. To już jest związek, którego się nie da rozdzielić, bo mają tak niezwykłe przeżycia, które stały się ich udziałem. I ci rodzice tworzą wspaniałe rodziny, mają kolejne dzieci i często z tymi dziećmi przychodzą do nas się pochwalić. I to daje nam siły, to pokazuje nam, że droga jest dobra.
Bardzo pani Ania pragnęła, żeby to dziecko rzeczywiście się urodziło tak, aby mogła z żyjącym dzieckiem się pożegnać. Zdążyliśmy, pisze. Zosia przyszła na świat 2 sierpnia 2014 roku na sali szpitalnej. Żyła 2 godziny. Tak jak uzgodnili z lekarzami, mieli czas, by się z nią pożegnać. Prosiłam o ten czas i bałam się go. Obawiałam się, że będę rozpaczać, krzyczeć, mówi Anna. Było inaczej. Po prostu cieszyliśmy się, że jest z nami, że możemy ją trzymać na rękach i dać jej odczuć naszą miłość. Nasza modlitwa została wysłuchana. Wiedzieli, że Zosia nie cierpi. Lekarz miał rację, że jej wada nie boli. To też jest ważne, korzystać z takiej wiedzy. Oczywiście trzeba zbudować jakąś przestrzeń zaufania, żeby uwierzyć lekarzowi, ale takie świadectwo jest jakimś darem. Mówi, Zosia rzeczywiście nie cierpiała, ale to tego się nie wie po prostu. To musi być ktoś, kto ma wielkie doświadczenie spotkania z takimi osobami wcześniej.
Na pewno tak. Ale też rodzice, z którymi mamy do czynienia, myślę, że to wynika gdzieś z ich wnętrza, często chcą się dzielić. Mówią, piszą o swoich doświadczeniach. To pokazuje, że uważają, że to, co przeżyli, jest właściwe, że wybrali dobrze. I ich świadectwo pewnie przekonuje jeszcze bardziej niż słowo lekarza najmądrzejszego, bo oni faktycznie dotknęli tego rodzicielstwa z dzieckiem bardzo ciężko chorym, a dzisiaj żyją dalej i patrzą w swoje życie do przodu, już nie oglądają się wstecz, żyją dalej.
To nie jest jedyny przypadek w książce, o której za chwileczkę czytam. Gdy lekarz w trakcie badania ultrasonograficznego w czasie ciąży powiedział, że jesteś bardzo chory i mogą dokonać terminacji ciąży, pomyślałam wtedy, dlaczego ja? Ja chyba nie dam rady tego przejść. Wyczułam wtedy wyraźnie ruch maleństwa, tak jakby się czegoś bało. Powiedziałam ci wtedy, Wojtusiu, że nie pozwolę na to, żeby stała ci się krzywda. Nawet włosek nie spadnie z twojej maleńkiej główki. Mama Wojtka tak wspomina w książce. Właśnie jednak ciągle chodzi po głowie mi ta czasem spotykana bezduszność i właśnie to popychanie w kierunku tego, co określa się dzisiaj znów takim trochę enigmatycznym słowem terminacja. W bólu, w tym zaskoczeniu, w tym cierpieniu można do końca się sobie nie uświadomić, o co w istocie chodzi.
Pewnie tak, a z drugiej strony brakowało pomysłu, jaka jest alternatywa. Myślę, że tutaj hospicja perinatalne, które tak naprawdę pojawiły się w Polsce kilka lat temu, one wcześniej były dość dobrze rozpropagowane w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj jest ich sporo w Polsce, w Europie ten pomysł dopiero raczkuje. To instytucje, które mimo, że działają kilka lat, zmieniają świadomość, pokazują ludziom, których dotknęło takie trudne doświadczenie ciężkiej choroby, ale też pokazują lekarzom ginekologom, lekarzom neonatologom, że jest alternatywa. Można zaproponować coś innego, można zaproponować rodzinie opiekę, dziecko się rodzi, a potem nie narażamy go na uporczywe leczenie, nie zabieramy, nie podłączamy do kolejnych aparatów, po prostu jest ze swoimi rodzicami na tyle, na ile jego życie i w chorobie na to pozwala. I to są doświadczenia, za które rodzice są wdzięczni. Oni chcą robić zdjęcia, oni chcą jakieś pamiątki. Oni potem do tego wracają i jest to dla nich, myślę, część ich siebie, że się tak wyrażę.
Tak, to ta zmiana myślenia, to spojrzenie pełniejsze, no to jest pewnym bogactwem, które powinniśmy odkrywać w społeczeństwie, które tworzymy. I z tego powinniśmy być dumni, bo to jest ogromnie ważne. No, nie zawsze w mediach jest na to miejsce i czas, żeby wypromować ten poziom, można powiedzieć, postrzegania życia, odkrywać to, co daje medycyna. Czasem się coś przemilczy i no właśnie dzisiaj jesteśmy po to, żeby powiedzieć, że wiemy sporo i to pomaga w takiej afirmacji życia, przyjęciu tego życia, co by się nie działo, bo to rzeczywiście mogą być trudne, przerażające historie i trudno wymagać od człowieka od początku, że będzie na to przygotowany. Zdaje się, że nikt nie jest przygotowany.
Nie, nikt nie może być przygotowany. Myślę, że nawet lekarz pracujący kilkanaście lat w hospicjum też nie może powiedzieć, jestem przygotowany. To nasz zespół, to jeśli mamy pewną grupę osób, która nawzajem się wspiera, która myśli podobnie, która jest nastawiona, żeby pomagać, ale też, żeby nawzajem jeden drugiemu wyciągnąć do kogoś obok rękę, gdy ma trudny moment. Jako zespół, jako grupa ludzi jesteśmy do tego przygotowani. Pojedynczo nie potrafimy zrobić nic tak naprawdę.
Tak, może nawet do pewnego stopnia miała być z nami pani Joanna, też pozostajemy przy imieniu. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, jej córeczkę Olusię i męża. Może gdzieś w samochodzie wracają z wydarzenia. Ona ma takie zawołanie, gdzieś tam wyczytałem, z nią też o tym rozmawiałem, że są takie momenty, kiedy już nie możemy leczyć, ale zawsze możemy się opiekować. I to jest też pewna sztuka, jakby wyznaczyć ten moment albo wprowadzić taką przestrzeń, gdzie no już pewnie wiadomo, że nie wyleczymy, ale ta opieka jest wielkim dobrem, wielkim skarbem oczekiwanym. Nie zawsze człowiek sobie uświadamia, że może liczyć, że są tacy ludzie, często bezinteresowni, którzy pięknie potrafią stanąć z takim sercem opiekuńczym, prawda?
Na opiekę jest miejsce zawsze, a ja w swojej karierze zawodowej od początku mam przekonanie, że gdy lekarz mówi, nic się nie da zrobić, to mówi nieprawdę, bo medycyna paliatywna, cały ten wielki ruch, w który zaangażowane są tysiące ludzi w Polsce, a myślę, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na całym świecie, ci wszyscy ludzie i jeszcze większa grupa osób, które nam pomaga, które wspiera hospicja, bo każda taka jednostka to jeszcze cały olbrzymi wianek, nie wianuszek, wolontariuszy, ludzi życzliwych, ludzi, którzy pomagają. Ci wszyscy ludzie działają po to, żeby pomóc, żeby być z drugim człowiekiem, bo to doświadczenie bycia z drugim człowiekiem jest czymś tak nieporównywalnym z niczym innym, że naprawdę trudno o doświadczenia bardziej głębokie, trudno o doświadczenia, które by bardziej na nas wpływały i potrafiły nas zmieniać gdzieś w środku.
Proszę Państwa, to jest u nas, to jest w Polsce, to jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście to nie jest tak, że odkrywamy Amerykę, że nic o tym nie wiemy, ale więcej chciałbym, żebyśmy wyszli stąd po tej modlitwie, po Eucharystii z takim też i przesłaniem, żebyśmy umieli też powiedzieć, bo czasem podpowiedzieć, wiesz, słyszałam, jest gdzieś ktoś taki, to jest coś bardzo cennego.
Dziś w dobie internetu można znaleźć hospicjów perinatalnych, chociażby jest kilkanaście w kraju. Hospicjów dla dzieci, tak jak ksiądz wspomniał, ponad 60. Osób, które świadczą pomoc, jest naprawdę sporo. Jeśli tylko potrzebujemy, dzwońmy, prośmy. To nie działa wszystko idealnie. To nie powiem tak, że ten system jest doskonały i rozwiązuje wszystkie problemy, ale jeśli będziemy szukać, to wydaje mi się, że znajdziemy dobrych ludzi, a to chyba jest początek do tego, żeby z problemami wielkimi sobie jakoś radzić.
Chciałbym jeszcze wrócić na moment do domu, bo właściwie on nas interesuje i to przebywanie z rodziną, z bliskimi, ale kiedy pojawia się w domu osoba, która wymaga no, bardzo intensywnej uwagi, no, wiele ćwiczeń, rehabilitacji, no i do końca nie wiadomo, jak się zachowa w danej sytuacji, a obok jest rodzeństwo. To jest pewien stan często powtarzający się, że bywa gdzieś odsunięte, prawda? Bo uwaga rodziców no gdzieś tam odruchowo przesuwa się w stronę tego dziecka chorego i bywa, że te dzieci pozostałe, starsze czy młodsze, czasem są troszeczkę odsunięte. Pokazać jakby obecność tych dzieci to jest też chyba coś ważnego.
Dla nas to jest też taki ważny element pracy, właśnie pokazywać rodzinom, żeby o zdrowym rodzeństwie nie zapomnieli. Wymyśliliśmy we Wrocławiu taki termin osieroceni przez żyjących, bo niby wszyscy w rodzinie żyją, a to dziecko tak troszkę zostało w domu same. I to jest sytuacja zła. Rodzina, która potrafi się otworzyć, gdzie jest czas dla każdego z członków rodziny, bo nawet kilkulatek też przeżywa, że coś się dzieje z jego bratem, siostrą, że mama z jakiegoś powodu jest smutna, że tato płacze albo jest jakiś podenerwowany. Nawet jeśli nie do końca rozumie, to widzi, że dzieje się coś niedobrego. Jeśli z tym dzieckiem nie będziemy rozmawiać, to ono może pomyśleć, może to ja coś źle zrobiłem, może to moja wina. To jest początek do problemów wychowawczych, a wreszcie do gorszej relacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem. Więc podkreślamy to bardzo, zwracamy uwagę. Proszę Państwa, cały dom, wszyscy jesteście razem. My Państwu spróbujemy pomóc na tyle, na ile potrafimy, ale musicie się zatroszczyć o siebie wszystkich w domu, bo to nie jest tak, że choroba dotyka tylko tego jednego, a ci zdrowi to dadzą radę. Nic bardziej błędnego.
Niezwykle cenna działalność. Hospicja dla dzieci, hospicja perinatalne i chyba takie ostatnie wasze dzieło, prawda? Piękna książka, którą wczoraj dostałem dzięki życzliwości waszego hospicjum, szybko wysłana, żebym mógł przeczytać. Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych. No to jest właśnie o tym, o czym mówimy. odpowiedzi na wiele pytań, kiedy jest diagnoza, że dziecko chore, kiedy także poronienie, kiedy no wiele, wiele rzeczy. Dwa słowa o tej książce, panie doktorze?
Ta książka w bólach się rodziła, powiem tak, kilka lat trwało, a jest owocem pracy bardzo wielu osób, bo nasze hospicjum perinatalne to nie zasługa jednej osoby, nie zasługa jednej instytucji. Ono kiełkowało w kilku miejscach i w pewnym momencie zobaczyliśmy,
może pozdrówmy te miejsca, bo to kilka takich jest ośrodków, prawda?
Dwa wrocławskie szpitale, tam zaczynało się wszystko od pań położnych. Nasz szpital uniwersytecki, szpital na Kamińskiego, nasi genetycy, którzy stawiają diagnozy, Fundacja Evangelium Vitae, to wszystko jednostki, gdzie pojawiali się ludzie, którzy chcieli pomagać. Być może jeszcze nie wszystkich wymieniłem, ja chciałbym, żeby ktoś się poczuł urażony. Więc gdy zaczynaliśmy rozmawiać o hospicjum perinatalnym, nagle okazało się, że jest nas wielu, że tych osób, które chciałyby pomóc, które chciałyby coś rodzinie, która dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie swojego dziecka, zaproponować, zaoferować jakieś wsparcie, jest wiele. A książka jest owocem tej wspólnej pracy, bo to jest praca zbiorowa.
Proszę mi pozwolić na taki jeden fragment. Rodzice Rity piszą tak. O tym, że jesteśmy za życiem, chyba wspominać nie musimy. To oczywiste, że dla nas każde życie ma ogromną wartość i należy je chronić bez względu na okoliczności. Dla nas rodzina, mama, tata i dzieci to podstawa. Do tego zostaliśmy powołani i tego będziemy bronić. Nie możemy budować świata wolnego od chorób i bólu przez eliminację osób, które nie są idealne lub nie mogą zostać uleczone. Usuwanie z pola widzenia skutków pewnych decyzji nie rozwiąże ich przyczyn, a co gorsza spowoduje jeszcze większy rozpad więzi społecznych. Tam, gdzie nie ma miejsca na miłość i współczucie, pojawia się samouwielbienie i wyższość nad innymi. Rodzina uczy, że nie jesteś sam. Masz się kim opiekować, o kogo dbać i dla kogo warto rezygnować z własnych przyjemności. Każdy z nas musi tylko to dostrzec. Gdybyśmy zdecydowali się na usunięcie ciąży wtedy, gdy nam to doradzano, nie doświadczylibyśmy tylu pięknych chwil z naszą córeczką. Nasze 9 miesięcy rodzicielstwa jest dla nas czasem szczególnym, błogosławieństwem. Nauczyliśmy się dbać o kogoś jeszcze, patrzeć nie tylko na siebie. Ciągle uczymy się cierpliwości i przyjmowania tego, co jest nam dane. Rita nauczyła nas cieszyć się każdym wspólnym dniem, każdą oznaką nawiązywania kontaktu. Sprawiła, że nie jesteśmy już tylko małżeństwem, jesteśmy prawdziwą rodziną. Rodziną, o którą należy walczyć bez względu na wszystko. Pan zna tę rodzinę, prawda?
Tak, znam tych państwa. I to jest jedno z wielu doświadczeń, które mamy. To naprawdę nie jest tak, że musieliśmy jakoś szczególnie wybierać tych bardziej pozytywnych, tych, którzy przeżyli lepiej. Po prostu skorzystaliśmy z doświadczeń z tych rodzin, z którymi łatwiej było nam nawiązać kontakt. Poprosiliśmy o napisanie, czy skorzystaliśmy z już przygotowanych wcześniej tekstów albo rozmów. I tak powstała książka, bo to nie jest wybrane doświadczenie kilku osób, a gdzieś jest jeszcze doświadczenie wszystkich innych. Takie jest nasze doświadczenie hospicjum perinatalnego. Ta książka powstawała z dobrej woli, nikt nie dostał złotówki za to. Ludzie przygotowali teksty, pisali, dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o swoich rodzinach z potrzeby serca. I myślę, że jeśli takie dzieła mogą powstawać z potrzeby serca, to znaczy, że ta sprawa była ważna i ta sprawa była dobra.
Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych. To nie są tylko świadectwa, to są medyczne, psychologiczne i prawne aspekty śmierci dziecka w okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia, więc bardzo wartościowy materiał, nawet od strony takiej prawnej, momentami kanonicznej, wiele ciekawych odwołań, źródeł podanych, na które warto zwrócić uwagę. Nie jesteśmy pewni, czy pan doktor będzie do końca mógł być z nami, ale jak będzie, to przy wyjściu będzie tę książkę można ewentualnie nabyć. Panie doktorze, ja miałem takie pragnienie, żebyśmy spotykając się choćby odrobinę wyłagodzili taki niepokój, który jest u wielu ludzi, czasem gdzieś przez niektórych sztucznie podsycany. Choćby nie wiadomo, co się działo, co było trudne w przyjmowaniu życia, warto zawsze rozejrzeć się, bo są ludzie, którzy gotowi są przyjść z pomocą. Dobra teza?
Dobra teza. A doświadczenia, które mamy, pokazują, że to jest dobra droga. To nie jest tak, że jeśli wybierzemy inaczej, to będziemy szczęśliwi. Obawiam się, że wybór drugiej drogi oznacza niekończące się problemy, stresy i nic dobrego z takiego wyboru nie będzie. Natomiast otwarcie na życie może być czasem trudne, czasem jest bardzo trudne, ale gdy jesteśmy razem, gdy człowiek nie zostaje z tym sam, absolutnie sam, bo wtedy chyba problem staje się ponad ludzkie siły, ale gdy nie jesteśmy sami, to potrafimy naprawdę robić rzeczy wspaniałe.
Bardzo dziękuję, że Pan zechciał przyjechać tutaj do nas z tym słowem, z tym świadectwem. Też się to nie rodziło jako łatwe spotkanie, ale mam nadzieję, że sporo z tego dobra wyniknie. I bardzo proszę, żebyśmy na Eucharystii, która się za moment rozpocznie, też podziękowali za tych wszystkich ludzi, którzy rozpoznali takie powołanie. Robią to z pasji, z miłości, ale też i profesjonalnie. I to jest bardzo cenne, przez wielu już wykorzystane, aby jak najwięcej, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach, ludzi napotykało te pomocne dłoni. Pan dr Krzysztof Szmyt, kierownik hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska, Formuła Dobra, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Niech Pan Bóg błogosławi.